Z nami jest pan doktor Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, tym razem Hiszpania. Czy to może zdarzyć się rzeczywiście wszędzie i w każdym miejscu, w każdym czasie?
Może zdarzyć się wszędzie, w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej sytuacji. Jak widzimy, dla terrorystów najważniejsze jest nie zabijanie, a osiąganie rozgłosu. No to jest ten właśnie element tego rozsiewania strachu, tego teatru strachu, w którym my odgrywamy tak naprawdę kluczową rolę, rolę tego publicity, czyli tej publiczności, która ma się przestraszyć, która ma z tego teatru wynieść to, co jest najważniejsze, czyli lęk, które może dotknąć nas. Terroryści nie potrzebują nas wszystkich zamordować. Oni potrzebują zabić jednego, dwóch, pięciu, dziesięciu, żeby przestraszyć miliony przed telewizorami, przed radioodbiornikami, czytających internetowe informacje, bo to jest dla nich sukces. Przestraszyć nas wszystkich, żebyśmy chcieli być ulegli wobec ich ideologii, ich żądań i nie próbowali przeciwstawiać się temu, co oni chcą nam zgotować. Więc to jest chyba to, co jest najtrudniejsze i o tym pan senator mówił, że za chwilę ten lęk się rozleje. Na szczęście nas nie dotyka tak bardzo rzeczywiste działanie terrorystów, ale również w polskich mediach przy każdym tego rodzaju zamachu przez całe dnie, a czasami nawet tygodnie, non-stop słyszymy o tym, że ktoś gdzieś kogoś zabił, zastrzelił, zadźgał nożem, rozjechał samochodem, wysadził bombę i my zaczynamy się bać. Nawet to widać na ulicach, że Polacy pomimo tego braku doświadczeń związanych z zamachami terrorystycznymi, jednak już zupełnie inaczej zachowujemy się podczas koncertów, pobytu w miejscach, gdzie jest dużo osób. Chodząc po ulicach, jeżdżąc metrem czy pociągiem, widać już zupełnie inne zachowanie. I no, tym tak najbardziej naprawdę zależy terrorystom, żeby doprowadzić nas do sytuacji, w której zupełnie zmniejszymy swoją sferę bezpieczeństwa.
Pojawiają się także takie instrukcje, na przykład kiedy idziesz na koncert, kiedy idziesz na mecz, kiedy w ogóle zamierzasz gdzieś przebywać, nawet w zwykłym pubie, wypoczywając w jakimś mieście, zwłaszcza na zachodzie Europy. Popatrz też na Google Street na przykład, jak ewakuować się, jakie są drogi ewentualnie, żebyś nie był zaskoczony, w którym kierunku biec, żebyś mniej więcej znał rozkład miejsca, w którym w danym momencie się znajdujesz, zwłaszcza z jakąś grupą ludzi.
A tego rodzaju sytuacje i informacje to akurat jest bardzo dobry sygnał, bardzo dobra zmiana mediów. Bo dotychczas obserwowaliśmy tylko, szczególnie w mediach informacyjnych, w tych telewizjach dużych, informacyjnych, powielanie zdjęć z samego zamachu, mówienie o samym zamachu, o terrorystach, o tym, jak wielu zabili. Jest taka telewizja, która się lubuje w grafikach komputerowych i karmi nas tym strachem poprzez to, jak oni weszli, jak się wysadzili, jak przyjechali, jak uciekli. A może właśnie powinniśmy się uczyć, jak sobie radzić generalnie w sytuacjach zagrożenia, bo znać drogi ewakuacji, znać miejsca bezpieczne, to nie tylko ratunek w sytuacji zamachu terrorystycznego, ale w sytuacji jakiegokolwiek innego zagrożenia. My korzystając dzisiaj z dobrodziejstwa podróżowania, musimy też być świadomi tego, że w każdym z tych miejsc może dojść do pożaru, do jakiegoś kataklizmu i my musimy umieć radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. I chyba dobrze, że część mediów, że część także komentatorów zaczyna swoje informacje właśnie od tego elementu edukacji obywatelskiej, edukowania tego, jak mamy się zachować w sytuacji wybuchu, w sytuacji działania aktywnego strzelca, czy w sytuacji, kiedy widzimy, gdy ciężarówka, czy jakikolwiek samochód wjeżdża w tłum ludzi, jak się zachować, gdzie i jak oczekiwać tego bezpiecznego miejsca i bezpiecznego schronienia.
Niektórzy z ekspertów, zwłaszcza jak pan mówi, także w tych telewizjach informacyjnych, zwłaszcza lewicowo-liberalnym nastawieniem, mówią, proszę się przyzwyczaić do takich sytuacji. Terroryzm to jest już pewna norma w naszym świecie. W związku z tym trzeba po prostu przywyknąć, że tak jest. Kobiety, które na przykład idą na Sylwestra, muszą liczyć się z tym, że mogą być napastowane przez tych, których nazywają uchodźcami, że mieszkańcy, no przykładowo Duisburga, którzy jadą wieczorem metrem i mogą wrócić bez portfela czy pobici. Listonosze ze sztokholmskiej Ringby mają także wykazać się heroizmem, nosząc paczki w enklawach do enklaw islamistów. Proszę się do tego przyzwyczaić. Czy my mamy się do tego zwyczajnie przyzwyczaić?
Nie, nigdy nie powinniśmy dopuścić do siebie myśli, w której uznamy terror, bo tutaj należy to rozróżnić, terror, czy w ogóle bandytyzm jako coś normalnego, jako coś, co jest codziennością naszego kontynentu, coś, co powinno być dla nas naturalnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania w społeczeństwie. Nie, na to się nie możemy zgodzić. Jeżeli dopuścimy do siebie choćby taką myśl, jaką właśnie dopuszczają komentatorzy, jaką dopuszczają politycy zachodnioeuropejscy, że wielkie miasto to jest terroryzm, to jest coś nieodłącznego. Terror, bandytyzm jest tam czymś, do czego musimy się przyzwyczaić. Nie powinniśmy się przyzwyczaić. Jeżeli przyzwyczajimy się do zagrożenia terrorem i stanie się ono dla nas czymś normalnym w codziennym życiu, to terroryści zwyciężyli. To wtedy oni, ich ideologia zwyciężyła, bo wtedy będziemy traktowali zło jako coś, co nas może każdego dnia spotkać. Będziemy się bali wyjść z domu, pójść do sklepu, na koncert, do kościoła, będziemy się bali o nasze dzieci, które wyjdą do szkoły. No to byłaby już skrajna sytuacja, w której będziemy zakładnikami naszego lęku, a zakładnicy lęku nie są w stanie racjonalnie podejmować decyzji, nie są w stanie normalnie funkcjonować, bo każda decyzja jest uwarunkowana psychiczną jakąś blokadą i zgodą na uległość wobec bandyty, terrorysty, radykała. Nie, to do tego nie możemy doprowadzić. Musimy być świadomi naszych kilku tysięcy lat tradycji kulturowych, religijnych, społecznych, tych, których nie możemy dzisiaj oddać tylko dlatego, że ktoś próbuje nas do tego namówić gwałtem i terrorem. Musimy przeciwko temu wystąpić i musimy wymusić, i to wszyscy, cała Europa, obywatele Europy muszą wymusić na swoich politykach, by pozwolili służbom działać, by pozwolili realnie tą zarazę wyplenić z naszego kontynentu.
Ale jak pozwoli się służbom działać, a mediom rzeczywiście informować, no to wówczas trzeba by zdjąć parawan poprawności politycznej, a na to się nie bardzo zanosi. Nawet te tweety czy depesze kondolencyjne, zupełnie naturalne przecież w tej sytuacji przywódców europejskich, są bardzo sztampowe, są bardzo przewidywalne. Oczywiście cała Europa, jak na przykład pisze Donald Tusk, cała Europa wspiera Barcelonę, nasze myśli są z ofiarami i tymi wszystkimi, których dotknął tchórzliwy atak na niewinnych. Tylko co dalej? Czy ktoś diagnozuje, dlaczego tak się dzieje?
Ja myślę, że to już nie jest poprawność polityczna. To już jest jakaś choroba, która trawi umysły Europy Zachodniej. Choroba, w której politycy przestają rozpoznawać, co jest dobrem, a co jest złem. Co jest pomocą, a co jest samounicestwianiem się. co jest działaniem na rzecz własnych wyborców, obywateli, którzy dali im władzę, a co jest chorym wypełnianiem jakiejś niezidentyfikowanej misji wobec bliżej niesprecyzowanej grupy pokrzywdzonych osób. To już nie jest poprawność polityczna, bo poprawność polityczna to jest działanie w zgodzie z jakimś politycznym celem, ale bardzo konkretnym politycznym celem, dla którego realizujemy coś wobec naszych wyborców, wobec tych, którzy są suwerenem, którzy dali politykom władzę. A tutaj nie wydaje mi się, żeby nawet najbardziej liberalni zachodnioeuropejscy wyborcy oczekiwali tego, że każdego dnia będą się coraz bardziej bali. Nie wiem, czy oni oczekują tego, żeby czymś naturalnym były akty napastowania wobec ich dzieci, żeby oni sami stawali się ofiarami terroru, ofiarami napaści seksualnych. No, trudno mi sobie w ogóle to wyobrazić, żeby dla kogoś to było jakimś celem, do którego dąży. Dlatego też nie jest to żadna poprawność, a raczej jakieś zaburzenie psychiczne, które nie może pochodzić od racjonalnego myślenia i logicznego dbania nawet o samego siebie.
To jeszcze takie pytanie. Jeżeli to się powtarza, jeśli obywatele widzą, że politycy nie diagnozują, w zasadzie nie wyciągają wniosków, ale skupiają się właśnie na wyrażeniu bólu, na wyrażeniu tego, że nie damy się zastraszyć, że może jakiś marsz jeszcze zorganizujemy. Dlaczego nie zmienią tych, którzy są dzisiaj przywódcami poszczególnych państw Unii Europejskiej czy samej Unii Europejskiej?
I to jest pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć. No, nie jestem w stanie znaleźć takiego wytłumaczenia racjonalnego, logicznego, dlaczego pomimo takiej tragedii wyborcy w Europie Zachodniej dalej dokonują takich wyborów. Dalej pozwalają, by ich wybrańcy prowadzili ich na pewną śmierć, doprowadzali do sytuacji, w której właśnie pozbawiają sami siebie tej wolności, bo istotą wolności osobistych jest możliwość z nich korzystania. A dzisiaj w Europie Zachodniej możliwość korzystania z wolności osobistych jest raczej utopijną mrzonką i ideałem, do którego chcą dążyć. Ja nie mam problemu z tym, żeby wyjść na ulicę, pójść do centrum handlowego, na koncert czy do świątyni, a będąc w Europie Zachodniej już nie jest to dla mnie takie naturalne. No więc gdzie jest ta wolność? Jeżeli ja nie mogę korzystać nawet swojej podstawowej wolności, czyli wolności poruszania się, takiego normalnego, codziennego życia, to gdzież tam szukać wyższych form tych praw i wolności osobistych, o których tak chętnie Europa Zachodnia powtarza. No więc logika by wskazywała, że to długo nie potrwa, a mimo wszystko trwa od wielu już lat i nie widać końca tego uśmiercania Europy jako kontynentu z wielotysięcznym wielowiekowymi tradycjami, tak?
No właśnie, tutaj bardziej trzeba by chyba w głąb sięgnąć przyczyn pewnych, a nie tylko analizować wypryski, skutki tego, co widzimy zwyczajnie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Pan doktor Łukasz Kister, ekspert do spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję z panem
Bogiem. Z panem Bogiem.